Tatra z gościem Poranka Wnet, Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od rana, od godziny 7.10 de facto mówimy o wojnie, o jej teraźniejszości, o wydarzeniach z ostatnich dni. To może pora nam trochę spojrzeć, co ta wojna może nam przynieść w przyszłości. Tej bliskiej, tej bardziej odległej, książka najnowsza pana redaktora Wielka Polska mniej więcej o tym traktuje. Ma dwie części, ma część historyczną, ale ma też tą może ważniejszą część, co się może wyłonić po wojnie, panie redaktorze.
Nawet bardziej stanowczo bym to powiedział, co się wyłoni po wojnie. To znaczy oczywiście zawsze może pójść źle i zawsze może być czarny scenariusz, no ale generalnie uważam, że jakkolwiek to może źle brzmieć, bo wiadomo, że wojna to tragedia. Pytanie, czy była do uniknienia. To ta tragedia otwiera taki nowy rozdział w dziejów. Przepraszam, jeśli brzmi to zbyt górnolotnie. Na pewno tworzy nowy układ geostrategiczny na świecie. I w tym nowym układzie po prostu stajemy przed ogromną szansą. Stajemy właściwie przed koniecznością zbudowania państwa polskiego, silnego państwa polskiego, które będzie liderem regionu, które wypchnie Rosję na wschód, a Niemcy zmarginalizuje w Europie. No, nie wiem, czy Unia Europejska jako taka przetrwa, pewnie tak, będzie się tak nazywać, ale będzie inaczej funkcjonować. Także generalnie stoimy przed świetlaną przyszłością i co najciekawsze, właściwie jesteśmy zmuszeni, żeby tak działać, bo tak jak przez wiele wieków mieliśmy wiatr w oczy, tak mniej więcej powiedzmy od bitwy pod Połtawą, od 1709 roku koniunktury na istnienie Polski nie było i trzeba było bardzo rozpaczliwie walczyć o to, żeby w tej strefie zgniotu przetrwać jako naród. Tak w tej chwili te zmiany, które następują, dają nam wiatr w żagle i obyśmy tylko te żagle w porę nastawili. Wykorzystali to historyczne okienko, które się właśnie otworzyło.
No to zanim o tym nastawieniu żagli, na ile Rzeczpospolita jest nawą, która ma odpowiednią załogę, która potrafi fałami i szotami się posługiwać, to trochę opiszmy o tej szansy, o tej szansie, która nam się otwiera. Jaka to jest szansa i czy ona jest tak prosta, jak odbudowa Rzeczpospolitej, czy to jest bardziej skomplikowana szansa?
No takie będziemy mieli elity, jakie sobie wychowamy, jakie sobie wybierzemy. Natomiast można zapytać, jakie miała Ukraina szanse obronić się przez ponad 200 dni przed inwazją rosyjską. Jeżeli ktoś się przyglądał doniesieniom medialnym z Ukrainy albo rozmawiał po prostu z obywatelami tego kraju, którzy licznie do Polski przecież przyjeżdżali wcześniej, bo tutaj pracowali w różnych branżach, to człowiek słyszał o kraju kompletnie upadłym, kraju, gdzie nikt nie wierzy władzy, gdzie nikt nikomu nie ufa, zaufanie do partii politycznych było na poziomie 15-20%, do parlamentu gdzieś w tym samym stopniu, kraju skorumpowanym, straszliwie rządzonym przez oligarchów i w ogóle na krawędzi rozpadu. No, tak się wydawało, gdzie prezydentem został jakiś aktor z telenoweli, bo już nikomu innemu ludzie kompletnie nie ufali, ale wiadomo było, że tego aktora z telenoweli sfinansował jakiś oligarcha. No i proszę zobaczyć, co się stało, kiedy przyszedł test i przyszło sprawdzam. Okazało się, że jednak w tym kraju, mimo wszystkich jego społecznych problemów, to i owo zostało przez ostatnie lata zbudowane, że ten aktor wcale nie jest złym przywódcą, tylko przeciwnie, odegrał rolę nieoczekiwaną, prawda? I że właściwie no, zadziwili świat Ukraińcy swoim uporem, którego się nikt zupełnie nie spodziewał. Więc ja myślę, że i w nas, Polakach, jest taki potencjał, bo ja się pamiętam takie wybuchy, ja pamiętam, no mówiąc wieszczem, jedną taką wiosnę miałem w życiu w 1980 roku. Pamiętam sierpień 80, pamiętam jaka się niesamowita energia w Polakach ujawniła i jak się okazało, że możemy, a jeśli się zna historię, no przypomni się sobie konstytucję 3 maja i insurekcję kościuszkowską na przykład jako taki moment właśnie, kiedy wydawało się kraj zupełnie przegniły i oddający się bez walki w ręce carycy i innych zaborców, jednak znalazł sobie takie siły, które pozwoliły mu 120 parę lat w tej strefie zgniotu przetrwać i potem w miarę trwałe państwo stworzyć, odbudować niepodległe. Także nie patrzmy na to, co my w tej chwili mamy, tylko patrzmy na to, przed czym my staniemy i co nas i jakie siły nas zaczną napędzać.
To jeszcze do tego wewnętrznego opisu z sił Rzeczpospolitej Polskiej wrócimy, ale wydaje mi się, że ta książka jest też odpowiedzią poniekąd na spór taki dość fundamentalny, który się dokonuje i dzieje i rozgrywa na łamach jednego tygodnika Do Rzeczy, którego redaktor naczelny widzi w tej wojnie szereg zagrożeń i raczej maluje przyszłość w możliwie potencjalnie w czarnych barwach, a pan redaktor widzi w tym, jak powiedział, szansę.
No bo wszystko jest zarazem szansą i zagrożeniem. Jeżeli ktoś myśli, że można mieć darmowy lunch, jak to mówią Amerykanie, no to powiem, nie można. No oczywiście, że czekają nas problemy, czeka nas prawdopodobnie głęboki kryzys gospodarczy, no ale też kryzys jest, jak każdy ekonomista powie, przy wszystkich boleściach, które wywołuje, kryzys jest oczyszczeniem. Kryzys jest impulsem do naprawy państwa. I my tę naprawę odkładamy od 30 lat, bo najpierw mieliśmy leniwe rządy, które zamiast budować Polskę na właściwych podstawach, właściwie książce jest trochę o historii, no ale o historii piszę w książce w kontekście przyszłości po prostu, tylko po to, żeby przypomnieć.
Bo jest taka część, to jest 30 lat historii politycznej Rzeczpospolitej III, ale rzucane to też w konteksty dłuższego trwania historycznego.
Staram się to skondensować, bo jeżeli nie mamy tego obrazu, co zostało dotąd w Polsce zepsute, to nie rozumiemy, co trzeba i jak trzeba naprawiać. No ale w największym skrócie nasze państwo jest bardzo ułomnym państwem, bo powstało jako skutek takiego szemranego dealu w Magdalence, gdzie celowo je budowano w taki sposób, aby nie było w stanie zapobiec rozkradaniu majątku narodowego, budowaniu rozmaitych układów mafijno-oligarchicznych. I ono tak zrobione zostało po prostu celowo obezwładnione. A potem, jak mówię, mieliśmy leniwe rządy, które mogły sobie pozwolić na to, żeby niewiele robić, ponieważ zasilały swe programy rozmaite społeczne z wyprzedaży majątku narodowego zwanej prywatyzacją. A potem z kolei przyszły środki unijne i zaczęliśmy czerpać ze środków unijnych i wmawiać sobie, że rozwój osiągniemy zyskując środki z Unii. To był kolejny pretekst do tego, żeby nic nie zmieniać albo zmieniać tylko z pozoru. No ale teraz się jakiś w ostatnich 7 latach jakiś trend do zmian rozpoczął. Idzie to wszystko bardzo opornie, ale też no, trzeba docenić, że pewne strategiczne rzeczy jednak zrobione są. Po raz pierwszy w tym 30-leciu ktoś jednak była wola polityczna, żeby stworzyć parę inwestycji, rozpocząć, które nie są inwestycjami mile widzianymi przez Unię i nie służą w budowaniu Polski jako te elemencik, jakby ostatni wagonik w unijnym pociągu, tylko służą potencjałowi rozbudowie Polski, wyrwaniu się z tak zwanej pułapki średniego rozwoju.
Ale nie wiem, czy skuteczne, bo jak czytam książkę Wielka Polska, to chyba nie w formacji Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego upatruje pan redaktor tej siły, która pchnie Polskę ku wielkości.
Nie, szczerze mówiąc nie, ale ja nie staram się myśleć o personaliach. No myślę, że trzeba uświadamiać Polakom, jaka jest sytuacja, jakie są realne możliwości, dokąd idziemy. I każde działanie zaczyna się od pomysłu. Zanim się ruszy w drogę, to trzeba zdobyć się na to, żeby wstać z fotela i ruszyć. A jak mówię, kryzys powoduje, że o tym chętnie ludzie wstają z fotela, bo tak póki tak jako tako, wszyscy się przyzwyczaili, bidujemy, ale jakoś to będzie. No, jakoś nie będzie, musi być dobrze. Albo będzie dobrze, albo nie będzie w ogóle. To jest ten moment takiego historycznego wyzwania, o którym piszę. No i muszę powiedzieć, że już się tak trochę nasłuchałem, bo książka wyszła kilka tygodni temu, więc jakieś już tam pierwsze odgłosy dochodzą i wiedziałem, że oczywiście zderzy się z pokładami malkontenctwa, które w rodakach tkwią i bardzo uczonego udowadniania, że nic się nie da zrobić, bo u nas jest jakoś tak, że jak ktoś mówi, słuchajcie, zróbmy coś, można, to się uda, to uchodzi za wariata. A jak mówi, nic się nie uda i gromadzi dziesiątki dowodów, że nic nie warto robić, to uchodzi za mądrego. No to ja w takim układzie wolę uchodzić za wariata z tą swoją książką.
To jeszcze jeden element tej książki, która to jest warte, w ogóle wiele rzeczy warte odnotowania, ale weźmiemy teraz na warsztat naszej rozmowy radiowej. Jarosław Kaczyński często mówi, że Polska jest wyspą wolności i w tej książce można by to potwierdzić, bo nie tylko zagrożeniu ze wschodu, z Rosji i dalej z Chin, pan redaktor pisze, ale także o zagrożeniu z zachodu.
No oczywiście, to jest nasza największa siła, że jesteśmy tą wyspą wolności, bo właściwie my dlatego przetrwaliśmy przez ten 1000 lat. Więcej o tym piszę w Chamie Niezbuntowanym, bo to ta książka nie jest o tym, ale no, byliśmy Stanami Zjednoczonymi średniowiecznej Europy, byliśmy Unią Europejską Europy renesansu i zawsze byliśmy tym krajem, który najwięcej oferował swoim obywatelom wolności. Bardzo polecam, to chyba w Chamie Niezbuntowanym pisałem o tym filmie, ale jest taki naprawdę bardzo fajny film, czy czasami na kablówkach można obejrzeć o tym, jak Polska wygrała z państwem krzyżackim, co było jednym z takich decydujących momentów naszego rozwoju. No właśnie wygrała dlatego, że poddani pruscy woleli być poddanymi króla polskiego, bo to oznaczało być wolnym i płacić niskie podatki, niż żyć w krzyżackim zamordyzmie. No i tak samo właściwie my, myślę, musimy to podtrzymać, to musimy być tym miejscem na ziemi, tym miejscem w Europie, gdzie żadne pomysły neototalitarne się nie sprawdzą, a mamy do czynienia z takim zagrożeniem. Oczywiście to nie jest żadna spiskowa teoria, bo wystarczy posłuchać, co na forum w Davos się głosi najzupełniej otwartym tekstem, jak to ma wyglądać ten nowy świat, w którym oświecona warstwa przywódcza ma sprawić, że jak to Klaus Schwab powiedział, ludzie nie będą mieli niczego i będą z tym szczęśliwi. Że dokładnie to samo mógł Władimir Iljicz Lenin powiedzieć, zapowiadając swoją utopię. Ona jest teraz realizowana nie przez rewolucjonistów, a przez magnatów korporacyjnych i nie za pomocą przemocy rewolucyjnej, tylko za pomocą pieniędzy i tego, co Harari nazywa hakowaniem umysłów. Ale tak, to zagrożenie jest jednym z wielu zagrożeń, z którymi się trzeba w przyszłości zmierzyć i uważam, że Polska z nim wygra.
Tylko że jak czytam tą książkę, to ten pomysł Wyspy Wolności chyba nie tylko do Rzeczpospolitej na tych 312 tysiącach kilometrów kwadratowych tych rozpostartej, ale o bycie szerszym.
Nie, no chodzi mi oczywiście o to, że mamy wielki potencjał, który pokazała na przykład tak zwana ustawa Wilczka. To jest też jedna z tych rzeczy, której Polacy chętnie nie zauważają, bo my chętnie zauważamy wszystko, co idzie źle i wszystkie swoje wady. Natomiast nie zauważamy no, jednej ze spraw, tu, od której wychodzę, że po roku 89 ze wszystkich krajów świata monitorowanych przez Forum Gospodarcze w Davos Polska była tylko jednym z dwóch, które miały 30 lat bez recesji, nieustającego wzrostu i była drugim państwem na świecie, które się rozwinęło tak bardzo w ciągu tych 30 lat. Bardziej od nas rozwinęły się tylko Chiny, ale jeżeli ten rozwój policzymy per capita, bo Chińczyków jest, jak wiemy, ponad miliarda, Polaków 30 milionów, no to się okaże, że nikt takiego skoku cywilizacyjnego nie wykonał. I to wykonano to wysiłkiem obywateli, przedsiębiorczością obywateli, a nie jakimiś tam unijnymi programami czy unijnymi finansami, jak niektórzy by chcieli wmówić.
To pan autor w tym kierunku poszedł, a ja bardziej myślałem w tym najprostszym kierunku, powierzchni terenu, gdzie ta Wyspa Wolności ma się rozgrywać, bo gdzieś tam pada nawet wyrażenie, że niektóre rzeczy trzeba będzie odpolszczyć, co brzmi ciekawie u autora myśli nowoczesnego NDK chociażby.
Zachęcam. Musimy odpolszczyć trochę naszą historię, bo ona była pisana w innym czasie i trzeba wrócić do do rzeczy, które wtedy po prostu no, sfałszowaliśmy sobie trochę ku pokrzepieniu serc. Ale to dłuższy wywód, więc już zachęcam naprawdę do przeczytania w książce. Natomiast jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo jak pan mówi o tych tysiącach kilometrów kwadratowych, że nie należy mylić Wielkiej Polski z Polską rozległą. To znaczy oczywiście ja sięgnąłem po hasło, które funkcjonowało kiedyś w polskiej myśli polityki, bo właściwie w tych dwóch nurtach międzywojnia no, jedni mówili Wielka Polska, drudzy mówili Polska Mocarstwowa, ponieważ nurt narodowy jest mi bliższy, więc sięgam po tą pierwszą nazwę. Ale to trochę co innego dzisiaj znaczy. To nie znaczy jakieś, jeżeli ktoś ma jakieś takie pomysły typu albo tam, nie wiem, Lwów odebrać, albo coś tam, albo stworzyć federacyjne państwo z Ukrainą, to moim zdaniem to są pomysły absolutnie chore, niewłaściwe, nie należy iść w tym kierunku. Należy iść w kierunku zbudowania na obszarze Trójmorza dokładnie tego, co zaproponowali Schuman czy Di Gasperi na zachodzie Europy, a co niestety wyrodziło się w obecną Unię Europejską, która próbuje być superpaństwem. Otóż nie potrzebujemy żadnego superpaństwa, nie potrzebujemy żadnych federacji, natomiast potrzebujemy wspólnego obszaru gospodarczego, takiego Commonwealthu jagiellońskiego, opartego właśnie na tych trzech przepływach, na których kiedyś zbudowano Unię Europejską, czyli na wolności przepływu towarów i usług, kapitału i ludzi. No, ale w żadnym stopniu nie potrzebujemy jakiejś ujednolicania politycznego tutaj między Polską, Ukrainą, krajami bałtyckimi, Białorusią.
Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę.
Będzie kontynuowana albo i nie będzie, zobaczymy, czy jest z tym połączeniem, ale może tu warto zrobić tą pauzę i kiedyś tą rozmowę z Rafałem Zienkiewiczem o Wielkiej Polsce kontynuować ją, bo zniknęliśmy połączenie. O, jest redaktor Rafał Zienkiewicz.
Halo, coś, przepraszam, coś mi
tak,
przerywało.
Tak, a w kluczowym momencie, bo do puenty żeśmy się zmierzali, że nie potrzeba jednego państwa i jak rozumiem, nie myślimy o tym, żeby wchłonąć Ukrainę albo odwrotnie, tylko myślimy o powołaniu, czy pan redaktor dokładnie myśli w książce Wielka Polska o powołaniu wspólnoty gospodarczej Unii Europejskiej Trójmorza.
Taka jest ta wizja, którą powinniśmy się inspirować i którą zachęcam, spójrzmy, podnieśmy trochę wzrok, nie patrzmy na bieżączki, patrzmy 10-15 lat do przodu i zobaczmy, że naprawdę taka perspektywa bardzo dobra się przed nami rysuje i trzeba ją wykorzystać.
I tak spojrzał 15 lat do przodu Rafał Zienkiewicz w książce Wielka Polska, chociaż też zerkając do historii tej najnowszej, tej nieco bardziej odległej w książce Wielka Polska. Rafał Zienkiewicz był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję i ja kłaniam się pięknie i miłego dnia życzę.
Do usłyszenia.